bardzo jasne i klarowne jest dzisiaj świadectwo Pana Jezusa o tym, któregośmy już dostali, dla którego każdego dnia wyczekujemy, a w czasie tego liturgicznego okresu adwentowego, do którego przygotowujemy się poprzez oczekiwanie świąt Bożego Narodzenia. Bo przecież Chrystus już został nam dany. Ponad 2000 lat temu w Betlejem judzkim narodził się z Maryi Panny. A jednak go oczekujemy nadal. Jawi się zatem pytanie, to w takim razie, co się z nim stało, skoro nieustannie otrzymawszy go, spodziewamy się go? Czyżby na powrót gdzieś zagubiłby się nam? Może straciliśmy go z oczu? Posłuchajmy to, co mówi święty Jan Chrzciciel na temat Jezusa z Nazaretu. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Jeszcze raz pozwólcie mi na to, że sam początek tego świadectwa, dlatego, że on niejako jest pieczęcią tego wszystkiego, co wcześniej powiedziałem, że został nam dany, a jednak się go spodziewamy nadal, że przyjdzie. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandału. Pośród was stoi ten, który został nam dany przez Ojca. Wiemy dobrze z praw wiary, z praw katechizmowych, że narodził się już dla nas i dla naszego zbawienia. Ale tak często, póki na świecie pojawi się nowy człowiek, który wówczas, który pojawił się również tylko i wyłącznie z Bożego postanowienia, dlatego, że Bóg mówi do siebie, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo i zawsze ilekroć w ten sposób pomyśli, powstaje nowy człowiek. A razem z nim kolejna historia zbawienia, poczynając od grzechu pierworodnego, przez wszystkie wydarzenia związane no właśnie z pierwszym odezwaniem się Boga do człowieka, poprzez wręczenie mu dekalogu 10 przykazań. W życiu każdego z nas był dokładnie taki moment, raz, kiedy staliśmy się, kiedy przyszliśmy, zamieszkaliśmy na tym świecie, również i był taki moment, kiedy to my popełniliśmy swój pierwszy grzech, czyli mieliśmy odwagę i czelność powiedzieć najwyższemu dobru więcej niż naszym rodzicom, chociaż również ośmielamy się mówić do Niego, Ojcze nasz, który jest w niebie, nasze nie. I jak Zosia Samosia odwrócić się od Niego. Dobrze wiemy, że tego typu wydarzenie miało miejsce nie jeden raz w naszym życiu. Ale to jest przedziwna rzecz, że dzieje się to praktycznie bez końca. Że wiele musi upłynąć wody w Wiśle, zanim człowiek dorośnie do odpowiedzi wobec boskich propozycji na tak. Pośród was stoi ten, którego nie znacie. Został nam dany przez Ojca przed wieloma już laty. Bo przecież nasze biografie dźwigają już co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. I wspominając jedno z wcześniejszych nauczań na temat wiary, każdy z nas już ma swojego doświadczenia z tym darem Bożym, jakim jest wiara, właśnie co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Ale nadal ten dar jest nam nieznany. Pośród was, a jeszcze głębiej możemy to sprecyzować, przy tobie jak cień stoi ten, którego dostałeś, a który nie jest tobie znany. A kiedy już odrobinę otarliśmy się o Ewangelię Jezusa Chrystusa, a nawet i po lekturze księgi proroka Izajasza, bo dobrze wiemy, że nasz Bóg nie jest tylko Bogiem z nami, że nasz Bóg nie jest tylko Bogiem przy nas, że nie jest On tylko i wyłącznie moim kolegą stojącym wiernie przy moim Bogu, przy mojej nodze, ale On jest Bogiem w nas, Emmanuel. Że On upodobał sobie moje wnętrze, moją nieśmiertelną duszę i nieustannie szuka w niej miejsca dla siebie. To On umiłował władzę mojej duszy, która nazywa się rozumem i nieustannie szuka miejsca w moim rozumie dla siebie. Stoi pośród was ten, którego nie znacie. I jeszcze raz Bogu niech będą dzięki, że na tej mszy świętej od czasu do czasu możemy otrzeć się o tajemnicę sakramentu Chrztu Świętego. Że do naszych uszu co chwilę dociera, co jakiś tam czas, co kilka tygodni, to pytanie, o co prosicie Boga i Kościół Boży? Albo w tym przypadku dla swojego dziecka, a wszyscy inni, bo to również jest pytanie adresowane do nas. O co prosicie Kościół Boży dla siebie? I przypomnę, że w rytuale Chrztu Świętego osoby dorosłej zamiast odpowiedzi o tajemniczy chrzest wyraźnie deklarujemy, że jesteśmy zainteresowani wiarą. Że jesteśmy zainteresowani wiarą. Że naszym podstawowym pragnieniem jest pragnienie wiary. I dobrze wiemy o tym już. Przypomnę tylko, że wiara jest łaską, czyli darem Boga. I tylko i wyłącznie On jest w stanie obdarzyć mnie wiarą. Bardzo dobrze rozumieli to apostołowie, bo kiedy nagle odczuli brak tego czegoś, to idą do Jezusa Chrystusa z prośbą, to właśnie taką, którą przed chwilą wyartykułowaliśmy innymi słowami. Powiedzieli do Jezusa, Panie, przymnóż nam wiarę, czyli dodaj nam wiarę. Okazuje się, że tego może być w nas więcej. I chociaż dobrze wiemy, że jeśli Bóg daje, to daje tyle, ile człowiek jest w stanie pomieścić w sobie, czyli pojąć tego wszystkiego, to jednak w momencie, kiedy człowiek już pozna to, co dostał, chce otrzymać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Dlatego ta prośba winna rzeczywiście być naszą stałą prośbą, którą adresujemy Bogu, do Jezusa Chrystusa. Panie, przymnóż nam wiary. Czyli czego? Też tylko dla przypomnienia. Łaski uświęcającej, czyli dary, daru uświęcającego nas. I tak już na skróty, tym, który nas uświęca, to tylko i wyłącznie Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który nas da, który nam siebie da. Musimy o tym pamiętać, żeby nie ulec jakiejkolwiek iluzji. To nie my się uświęcamy. Ale my możemy pozwolić Bogu, żeby się do nas zbliżył jeszcze bardziej, że tak jak za chwilę będzie w przypadku Tadeusza, żeby spełnił swoje marzenie i żeby się z nami zjednoczył, a jednocząc się z nami, uświęca nas, czyni nas świętymi tak bardzo, jak sam jest święty. Dlatego już w Starym Testamencie słyszymy to wezwanie proroków: świętymi bądźcie, jak Bóg jest święty. I inne zdanie, tym razem z Nowego Przymierza, wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa, ja to zwykłem nazywać powołaniem do doskonałości, bo tu nie ma takiej osoby, która nie byłaby do tego wezwana przez Boga, a mogłaby się czuć zwolniona z tego Bożego nakazu. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Aby ludzie, widząc wasze dobre życie, chwalili Ojca, który jest w niebie. Ojca waszego, który jest w niebie. A więc tym, który nas uświęca, czyli de facto, który przeistacza nas w siebie, to tylko i wyłącznie Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który daje nam siebie przez Syna w Duchu Świętym. I to jest właśnie dar Boży, który nam do zbawienia jest koniecznie potrzebny. Bez tego nie ma nawet możliwości myśli o zbawieniu. Łaska uświęcająca to samo udzielenie się Boga w Duchu Świętym. To samo udzielenie się Boga w Duchu Świętym. I czego Bóg dotyka w człowieku wówczas, kiedy mu się daje? Pamiętajmy, że ten, który jest duchem, dotyka tego, co w nas jest duchowe. Czyli dotyka naszej duszy nieśmiertelnej, sparaliżowanej, zdezorientowanej warunkami grzechu pierwszego, tego pierwszego starożytnego upadku naszych prarodziców, Adama i Ewy. Dotyka się naszej duszy nieśmiertelnej. Dlaczego? Bo mu na to pozwalamy. Bóg nigdy nie bierze człowieka gwałtem. To się nie da. Bóg zawsze obdarza człowieka wolnością, wiedząc, że jest to najbardziej niebezpieczna sprawność człowieka. Człowiek może nie cofnąć się przed odrzuceniem drugiego człowieka. Nie cofnie się, może nie cofnąć się, nie musi odrzucić, ale może nie cofnąć się przed odrzuceniem samego siebie. Boże, przecież akty samobójcze dziają się niejednokrotnie. I o zgrozo, człowiek może nie cofnąć się przed odrzuceniem Boga samego. W mojej pamięci pobrzmiewa nauczanie Jana Pawła II z 1979 roku bodajże z Krakowa, kiedy snując refleksję właśnie nad wolnością człowieka, która również jest łaską, czyli darem Boga, postawił pytanie, czy człowiek może odrzucić Boga? Po chwili refleksji dodaje, daje odpowiedź, że może. I za chwilę kolejna myśl, ale czy wypada człowiek?
człowiekowi odrzucić Boga. A więc uwaga jeszcze raz, Bóg, który jest Duchem Doskonałym, dotyka się pierwiastka duchowego w człowieku, naszej duszy nieśmiertelnej, obdarzając ją, bo Bóg nigdy nie przychodzi do człowieka z pustymi rękoma, w przeciwieństwie do człowieka, który przychodzi do Boga z pustymi rękoma. Bóg nigdy nie przychodzi do człowieka z pustymi rękoma. Zawsze go obdarza. Tutaj mówimy o pierwszym darze nadprzyrodzonym, w pełni duchowym. To są tak zwane cnoty boskie. Jest ich niewiele, bo tylko i wyłącznie trzy, a zwykliśmy je nazywać wiarą, nadzieją i miłością. Wiara, nadzieja i miłość, które usprawniają, uzdrawiają, dotykają trzech władz duszy nieśmiertelnej człowieka, czyli rozumu, pamięci i władzy decydowania. Nasza dusza nieśmiertelna ma władzę. Tak jak nasze ciało posługuje się pięcioma władzami zmysłowymi, czyli smakiem, wzrokiem, dotykiem, powonieniem, coś jeszcze zgubimy. Co? Słuch, o właśnie. Czasami jest przytępione, ale jest. Tak dusza nasza nieśmiertelna posiada również władzę. Uwaga! Na samym początku, od urodzenia, sparaliżowane, zdezorientowane warunkami grzechu pierwszego. To jest rozum, pamięć i wolna wola, władza decydowania. Co nam daje sprawność wiary? Sprawność wiary pozwala na to, że nasz rozum jest w stanie uznać Boga za prawdomównego. Usprawnia naszą duszę nieśmiertelną do tego, że jest w stanie Boga uznać za pierwszy i ostateczny autorytet swojego życia. To się nie bierze z niczego. Władza naszej duszy nieśmiertelnej w postaci pamięci otrzymuje obietnice Boże, nade wszystko życia wiecznego, że będziemy mieli udział w życiu Boga samego. Że każdy, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, choćby i umarł, żyć będzie, mówi Pan Jezus. I kolejna władza, władza decydowania, że jesteśmy w stanie poświęcić siebie niewidzialnemu Bogu, czyli jesteśmy w stanie miłować niewidzialnego Boga, który nie podpada pod nasze zmysły, zmysłowe władze, bo nie możemy go ani zobaczyć, ani polizać, ani posłuchać, ani dotknąć. A Pan Jezus jeszcze tak jakby stawiał kropkę nad i, że Boga nigdy nie widział, ani nie jest w stanie go zobaczyć. Jednorodzony Syn Boży, który jest w łonie Ojca, o nim nas pouczył. A więc, że jesteśmy w stanie miłować Boga ze względu na to, że jest. A bliźniego, który żyje obok nas. Miłować bliźniego, który żyje obok nas ze względu na Boga. I przypomnę, że właśnie ta sprawność, cnota nadprzyrodzona, którą nazywamy miłością, Bóg nas uzdolnił do miłości, czyli do poświęcenia siebie Bogu i bliźniemu. I wśród wszystkich ludzi na świecie nie ma takiej osoby, której nie bylibyśmy w stanie miłować, czyli poświęcić się jej. Dlatego pojawia się nie tylko prośba o praktykowanie miłości, czyli poświęcania się wzajemnie sobie, ale pojawia się przykazanie, czyli nakaz. Będziesz miłował. To nie jest obiecane, że jak będziesz się grzecznie zachowywał, to będziesz kiedyś miłował. Nie. To jest nakaz. Dokładnie taki sam jak nie kradnę w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie Bóg przez swojego Syna mówi, będziesz miłował, nawet nie przyjaciół. A dlaczego od nas tego żąda? Dlatego, że nas uzdolnił do tego, usprawnił do tego, abyśmy potrafili miłować człowieka żyjącego obok nas. Nie ze względu na to, kim on jest, ale ze względu na osobę Boga, który go również powołał do istnienia, a nam nakazał miłować go. To wszystko już jest naszym udziałem, ale jednak dzisiaj z ust świętego Jana Chrzciciela słyszymy słowa: pośród was stoi ten, którego nie znacie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Oby jak najszybciej z naszej strony pojawił się to właśnie ten gest, ruch naszego rozumu, naszej woli w kierunku tego, który został nam dany. Nie na potępienie, nie po to, żeby nas odrzucił, ale po to, żeby nas odnalazł się, żeby nas zbawił, czyli zjednoczył w sobie w potędze, w mocy Ducha Świętego z Ojcem, który jest w niebie.